49 minut po godzinie 8. Gościem poranka wnet jest Tomasz Grzyba, czeski korespondent polskich mediów ze Stanów Zjednoczonych, ale obecny dziś w Polsce. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Faktycznie dzisiaj bawię z krótkim wizytą w Polsce.
Bo ja nie mogłam się zdecydować, czy zacząć od imprezy urodzinowej, ale jednak wygrała we mnie pragmatyka. Prezydent Trump ogłosił porozumienie USA-Iran, niech ropa popłynie, ale ostrzega przed wznowieniem ataków. Jakie komentarze pojawiły się dotyczące tego porozumienia i czy już jest reakcja Izraela na temat tego porozumienia?
No, komentatorzy podkreślają, że rzeczywiście to porozumienie mogło zapaść w ostatnim momencie, bo jeszcze wczoraj, w niedzielę, Iran przygotowywał się do bardzo dużych, potężnych ataków na Izrael, a jednocześnie oczywiście cały czas rosła cena paliwa na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych. Ona ostatnio, średnia cena przekroczyła 4 dolary za galon, podczas gdy przed rozpoczęciem amerykańskiej inwazji spadła do poniżej 3 dolarów, co oczywiście bezpośrednio przekłada się na sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc o ostatnim momencie, myślę przede wszystkim o szansach republikanów w nadchodzących wyborach uzupełniających do amerykańskiego kongresu. Większość sondaży wskazuje, że większe szanse na zwycięstwo zdecydowanie mają demokraci. No a głównym tematem tej kampanii będą właśnie koszty życia, w tym właśnie koszty paliwa. Dlatego z punktu widzenia Donalda Trumpa zawarcie tego porozumienia i odblokowanie cieśniny Ormus jest politycznie kluczowe i długofalowo. Myślę, że jednak ważniejsze od walki, jaka odbyła się wczoraj, walki bokserskiej czy walki tych mieszanych stylów, która odbyła się wczoraj z okazji urodzin Donalda Trumpa w Białym Domu. To porozumienie zakłada, że dojdzie do natychmiastowego odblokowania cieśniny Ormus. Jednocześnie Stany Zjednoczone znoszą blokadę morską Iranu. Ponadto, jak podają źródła w Teheranie, Stany Zjednoczone mają odblokować zamrożone irańskie aktywa na kwotę mniej więcej 25 miliardów dolarów. Przy czym dodajmy, że to porozumienie rozpoczyna 60-dniowy okres kolejnych negocjacji, podczas których ma zostać wynegocjowana treść ostatecznego porozumienia amerykańsko-irańskiego. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że Iran ma zobowiązać się do zlikwidowania swojego programu nuklearnego. Jednocześnie jednak zapasy wzbogaconego uranu, które już znajdują się w posiadaniu teherańskiego reżimu, miałyby zostać rozrzedzone, czyli w zasadzie zredukowana ta ilość tego wzbogaconego uranu na terytorium samego Iranu. Także to jest jakieś takie rozwiązanie pośrednie, bo przypomnijmy, że wcześniej Stany Zjednoczone domagały się od Teheranu po prostu wydania tych zapasów, które umożliwiają zbudowanie reżimowi ajatollahów bomby jądrowej. Jeżeli chodzi o samą kontrolę nad cieśniną Ormus, to tutaj szczegółowe warunki miałyby być regulowane pomiędzy Iranem a Omanem. Czy to porozumienie rzeczywiście wytrzyma próbę czasu? O tym oczywiście przekonamy się w najbliższych tygodniach. Te negocjacje, które trwają przecież już od wielu, wielu tygodni, przeżywały bardzo wiele dramatycznych momentów. Już kilkukrotnie wcześniej prezydent Donald Trump ogłaszał, że porozumienie zostało zawarte. Finalnie do tego nie dochodziło. Pakistański premier poinformował, że formalnie to porozumienie ma zostać podpisane w najbliższy piątek w Szwajcarii. Czy do tego dojdzie? No, jak na razie wydaje się, że tak. Dodajmy, że Stany Zjednoczone, sam prezydent Donald Trump w ostatnim okresie bardzo mocno dyscyplinował izraelskiego przywódcę Benjamina Netanyahu. Pomiędzy liderami doszło do kilku bardzo intensywnych rozmów, gorących rozmów. Sam Donald Trump wprost miał obsztorcować izraelskiego przywódcę, mówiąc mu, że to, że cały czas jest on u władzy, zawdzięcza tylko Trumpowi, że gdyby nie Stany Zjednoczone, to Netanyahu nie pełniłby już swojej funkcji. Po prostu ma się słuchać poleceń płynących z Waszyngtonu, podczas gdy Tel Awiw cały czas tak naprawdę próbował prowadzić bardziej agresywną politykę, kontynuując przede wszystkim działania izraelskiej armii w Libanie. Dodajmy, że to porozumienie, które zostało wynegocjowane, ma zakończyć działania zbrojne na wszystkich frontach, nie tylko w rejonie Zatoki Perskiej, ale właśnie w samym Libanie. A jeszcze w zeszłym tygodniu wydawało się, że konflikt może eskalować po tym, jak Irańczycy zestrzelili amerykański śmigłowiec bojowy Apache. Załoga się uratowała, no ale ta maszyna została strącona. Także rzeczywiście ten okres tych negocjacji obfitował w takie bezpośrednie starcia, ataki z obu stron, takie pewnego rodzaju przyciąganie liny. Teraz być może rzeczywiście będziemy mieli to porozumienie, które nawet jeżeli zostanie zawarte w takiej formie, to chyba jednak kończy się pewnego rodzaju remisem. Stanom Zjednoczonym nie udało się prawdopodobnie zrealizować tych strategicznych celów. Mówię prawdopodobnie dlatego, że no, Biały Dom tak naprawdę nie komunikował w jasny sposób tego, co Stany Zjednoczone tym konfliktem chcą osiągnąć.
No dobrze, to już wytrzymałam i ta polityka twarda gdzieś za nami. Wrócimy jeszcze pewnie do G7, ale kto przyleciał na imprezę urodzinową prezydenta Donalda Trumpa? Bo poza tym, że już media policzyły, 1 minuta i 20 sekund jest nagranie ze spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. To pokazały telewizje, widziałam to w czasie rzeczywistym, bodajże w CNN-ie. Natomiast jakie persony pojawiły się na uroczystości urodzinowej prezydenta Donalda Trumpa? A może pojawiły się informacje już w przestrzeni publicznej, kogo nie ma?
No tutaj warto zauważyć, że pojawiły się nie tylko światowi przywódcy, pojawili się też przedstawiciele amerykańskiego biznesu. Myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że pojawił się m.in. Mark Zuckerberg, czyli szef koncernu Meta, a zatem Facebooka, który no, wcześniej znany był ze swojej krytyki prezydenta Donalda Trumpa i szerzej Republikanów. Natomiast po zmianie władzy w Białym Domu nagle okazuje się, że jest w dosyć zażyłych relacjach z urzędującym amerykańskim prezydentem, co pokazuje, że ten nawet największy biznes, jak przyjdzie co do czego, to kieruje się bardziej względami praktycznymi, a być może mniej kwestiami ideologicznymi. To nie umknęło uwadze amerykańskich mediów. Natomiast większość światowych przywódców rzeczywiście odmówiła udziału w tej uroczystości. Tutaj dodajmy, że samo to wydarzenie miało status taki prywatny, nieformalny. To nie było oficjalne wydarzenie dyplomatyczne. Także tutaj no, rzeczywiście na tym tle zdecydowanie wybijała się obecność prezydenta Karola Nawrockiego, który zresztą przywiózł taki prezent dla Donalda Trumpa. To jest symbolicznie wręczył makietę 120-kilogramowej tablicy z białego marmuru, która ma być przekazana Stanom Zjednoczonym i umieszczona na łuku triumfalnym, który zostanie wybudowany w Arlington, no, w tej metropolii waszyngtońskiej. Na tej ta tablica ma upamiętniać bohaterów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych, Kazimierza Pułaskiego oraz Tadeusza Kościuszkę. Tutaj no, ewidentnie prezydent Karol Nawrocki kolejny raz podkreślił tę osobistą relację łączącą go z amerykańskim prezydentem. Na godzinę 17 zaplanowana jest konferencja prasowa pana ministra Marcina Przydacza. Mamy dowiedzieć się więcej, co wyniknęło z tej bardzo krótkiej rozmowy. Ale jak mówię, tutaj nie chodziło o jakieś długie negocjacje, to miał być raczej gest symboliczny ze strony Karola Nawrockiego, no, które przypomnijmy, jeżeli chodzi o sztuki walki, jeżeli chodzi o boks, to niewątpliwie tym tematem się pasjonuje. Jeżeli chodzi o sam przebieg całego wydarzenia, to rzeczywiście ta gala mieszanych sztuk walki, wybudowanie tak zwanej klatki na południowym trawniku Białego Domu wzbudziło w Stanach Zjednoczonych wiele kontrowersji. Część Amerykanów uważała, że jest to po prostu niestosowne, żeby tak brutalny sport wprowadzać na salony amerykańskiej władzy. Chciałem tu taki malutki rys historyczny dodać. Wbrew pozorom Donald Trump nie jest pierwszym prezydentem, który takie imprezy w Białym Domu urządza. Prezydent Theodore Roosevelt, który rządził Stanami Zjednoczonymi na początku XX wieku. Sam był zapalonym bokserem, trenował boks podczas studiów na Uniwersytecie Harvarda, a potem organizował pojedynki bokserskie, w których sam brał udział w Białym Domu. On tam mierzył się na ringu z urzędnikami z Białego Domu, z oficerami. Zresztą podczas jednego z takich sparingów jego doradca, ówczesny doradca wojskowy, pułkownik Moore, uderzył go tak mocno, że prezydent Theodore Roosevelt doznał odklejenia siatkówki i trwałej utraty wzroku w lewym oku. Ja to mówię trochę ciekawostkowo, tak z historii Stanów Zjednoczonych, ale ja myślę, że ma to pewien wymiar polityczny, dlatego że Donald Trump w swojej polityce międzynarodowej odwołuje się bardzo mocno do dziedzictwa polityki Theodora Roosevelta, który prowadził tak zwaną dyplomację grubej pałki. I widać w działaniach Donalda Trumpa pewnego rodzaju właśnie takie odwoływania się do Theodora Roosevelta, takiej bardzo twardej dyplomacji, popartej niejednokrotnie po prostu brutalną siłą wojskową. Także zamiłowanie do boksu, no moim zdaniem, oczywiście w takiej formule mniej szlachetnej niż sam boks, dostosowanej do dzisiejszego show, do dzisiejszej kultury medialnej, no jest jakąś kontynuacją tej wcześniejszej polityki. No i to też moim zdaniem ma być takie zamanifestowanie przez Donalda Trumpa, no że właśnie dzisiaj Stany Zjednoczone będą prowadziły po prostu brutalną politykę realizowania swoich interesów. Także z jednej strony show, kamery, cały amerykański sos medialny, który Donald Trump przecież jako człowiek, który jest showmanem, bo wywodzi się z show biznesu, gdzieś to jest z jednej strony ta otoczka, ten blicht, a z drugiej strony taki, myślę, sygnał wysyłany przez Stany Zjednoczone, że dzisiaj w Białym Domu panuje logika bokserska. Zadajemy ciosy i się nie cofamy.
I my się nie cofamy. G7 nam umknęło. Prezydent Donald Trump za chwilę leci na szczyt G7. O tym nie porozmawiamy, bo już minęła godzina 9. Za chwilę serwis, jesteśmy spóźnieni. Także dziękuję za wyjaśnienie tego kontekstu, bo ta historia z prezydentem Rooseveltem była mi kompletnie nieznana i bardzo się z tego cieszę. Myślę, że słuchacza też. Wszystkiego dobrego życzymy i wspaniałej pogody w Polsce życzymy. Tomku, Tomek Grzywaczewski, korespondent polskich mediów, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia.
Serdecznie dziękuję za uwagę i dobrego poniedziałku.
Dobrego poniedziałku, żegnam się z Państwem, życzę wspaniałego dnia, już 2 minuty po godzinie 9. Nazywam się Katarzyna Adamek, dziękuję całej ekipie za przygotowanie poranka, do usłyszenia.